Marcin Krzywicki, dzień dobry. W programie Prezydent na 96 FM w studiu Akademickiego Radia Indeks Violetta Harenźdak, wiceprezydent miasta.
Dzień dobry.
Stały gość, można powiedzieć, ostatnio tejże
anteny. Tak, bardzo lubię pana redaktora. A,
dziękuję bardzo, bardzo mi miło.
Mnie również.
Najpierw informacje dla słuchaczy. 68 326 96 96, gdyby ktoś chciał telefonicznie zadać pytanie o reformie oświaty, bądź nie tylko. prezydent@zielonej.pl to adres e-mailowy i też na Facebooku Akademickiego Radia Indeks można pytać pod transmisją w komentarzach. Ferie powoli się kończą, pani prezydent.
Ale miało być tak miło. Pan redaktor zaczął od tematu, który smuci przede wszystkim nasze dzieci.
No właśnie, ale myślę, że co jest radosne, to to, że jest bezpiecznie.
I jest co
takie
robić.
Informacje można
i jest co robić przede
uzyskać.
Wszystkim, żeby nie nudzić się podczas ferii. Jest bezpiecznie, to prawda. I z roku na rok obserwujemy, że jest coraz bezpieczniej. To też sprzyja wychodzeniu z domu i uczestnictwu w różnego rodzaju formach zabawy, rozrywki, również nauki. Wszystkie nasze instytucje miejskie są otwarte, wszyscy prowadzą formy zajęć dla dzieci, również szkoły, co też nieraz wydaje się dosyć karkołomne, żeby podczas ferii chodzić do szkoły, a jednak są dzieci, które i podczas ferii lubią przychodzić do szkoły i przychodzą do niej. Tutaj na pewno to najmłodsze dzieci są zainteresowane tymi formami zajęć w swoich własnych szkołach, bądź też szkołach, które są w pobliżu. Ja się bardzo cieszę, że coraz więcej organizacji i stowarzyszeń występuje z wnioskami o realizację tych zadań, które są kierowane do dzieci, bo to też świadczy o aktywności środowiska zielonogórskiego, które nie ogranicza się tylko do takich eventów, które są związane jakby stricte z ich działalnością, ale również w swojej działalności zawierają treści, które skierowane są dla dzieci i do dzieci podczas ferii. Nawet obok pana redaktora za oknem niedaleko jest BWA i w BWA również odbywają się zajęcia, a nieco dalej, głębiej w deptak mamy ProArte i również tam wczoraj odbywały się zajęcia ceramiczne. I również ta galeria otwiera się na dzieci. Ta galeria, która do tej pory była kojarzona bardziej z takim wystawiennictwem, z takimi eventami dla dorosłych, już dla znawców sztuki, dzisiaj ma otwarte drzwi dla najmłodszych mieszkańców Zielonej Góry.
Zima trzyma, to też te naśnieżone górki jeszcze też w pełnym obłożeniu.
Raczej śniegu nie ma.
Ale tam, gdzie się uchował, to
mrozek,
jeżdżą. Tam
to
myślę,
jest twardy i trochę niebezpieczny, dlatego proszę uważać.
Ale te resztki są wykorzystywane do maksimum. Z tego, co wiemy, gdyby tak jeszcze ten teren na Wzgórzach Piastowskich był już tak zagospodarowany, jakie są przymiarki do niego, no to już by była bajka absolutna.
Myślę, że tych przymiarek teraz w związku z realizacją chociażby tych wszystkich inwestycji w ramach ZIT-u jest tak dużo, bo ja teraz jak obserwuję pracę urzędu, to praktycznie w każdym tygodniu podpisujemy jakąś umowę na kolejną inwestycję. I to są inwestycje z obszaru dróg, z obszaru właśnie renowacji parków, inwestycje oświatowe, inwestycje kulturalne, inwestycje związane z termomodernizacją, inwestycje w zdrowie, czyli wszystkie obszary objęte są tymi inwestycjami. My czasem się zastanawiamy, czy firm wystarczy do tego, żeby startowały w tych przetargach i żeby rzeczywiście w sposób właściwy wykonały w terminie swoją pracę. Ostatni przetarg, który został podpisany, to chyba przetarg, na który czekało i środowisko kulturalne i oświatowe, czyli przetarg na, nie przetarg, ale już umowa, czyli mamy już wyłonionego wykonawcę, to jest firma Skańska, to chodzi o dom harcerza. Inwestycja oczekiwana, bardzo duży obiekt z ogromnym potencjałem, takim, który pozwala rzeczywiście na lata planować zajęcia dla dzieci i młodzieży właśnie w tym domu, czego nie można było wcześniej robić przy tej bazie, którą dom harcerza do tej pory posiadał. Inwestycja też dosyć kosztowna, bo ponad 8 milionów złotych, to też jakby wskazuje na rozmiar i rozmach tej inwestycji. Ja dzisiaj już śmieję, bo pracownicy domu harcerza już pracują tam. Oni tam wirtualnie już są, oni już podzielili swoje gabinety.
Podzielili
już łupy, mówiąc tak kolokwialnie. Natomiast oni już zabezpieczyli potrzeby w zakresie wyposażenia. Również dużo się mówiło o piecu ceramicznym, nowym piecu, takim rzeczywiście z nowej generacji, który pozwoliłby tej pracowni ceramicznej na zupełnie nowy oddech i myślę sobie, że to rzeczywiście będzie piękny obiekt prawie w centrum miasta. Mhm.
A co z miejscami parkingowymi w tamtym miejscu? Bo takie pytanie dostaliśmy na adres e-mailowy w tygodniu prezydentmałpawzielonej.pl. Tutaj uspokoicie państwo?
My, oczywiście ta inwestycja wiązała się również z komunikacją. Tutaj nie chodziło tylko i wyłącznie o parkingi, ale również o dojazd, który nie będzie kolidował jakby z tymi wszystkimi, którzy korzystają z tego terenu. Mam tu na myśli szkołę, która w pobliżu jest, szkoła podstawowa numer 1, również mieszkańców. Przypomnę, że obiekt funkcjonuje przede wszystkim po południu. To są zajęcia dedykowane dzieciom, które zakończyły już swoje lekcje i mogą rozwijać swoje talenty właśnie w tym domu. W związku z czym przewidziane jest tam ponad 20 miejsc parkingowych i wiem, że pytania tak naprawdę sprowadzają się do tego, co w momencie, kiedy na sali widowiskowej, która po raz pierwszy powstanie w domu harcerza, czyli taka sala, w której będzie można wystawiać różne sztuki teatralne, koncerty organizować, co wtedy, jeśli chodzi o dojazd do tego. Ja przypomnę, że sal koncertowych w Zielonej Górze mamy sporo, bo poczynając od Hydro Zagadki, ja już nie mówię o Filharmonii, nie mówię również o teatrze, to rzeczywiście wokół tych instytucji również nie ma zabezpieczonych miejsc parkingowych i najczęściej na te koncerty udajemy się bądź też komunikacją miejską, bądź też wynajmujemy, czy zamawiamy, mówiąc wprost, taksówkę. W związku z czym, gdybyśmy mieli planować przy każdej sali taką liczbę miejsc parkingowych, to pewnie te inwestycje nie doszłyby do skutku. Zatem zakładamy, że większość tych, którzy przyjadą na ten koncert, który będzie organizowany, jednak pomoże sobie poprzez inne środki transportu.
A nie obawiacie się państwo, że tam będą się mieszkańcy burzyć w okolicy, jak zwykle stojące miejsce parkingowe pod konkretny samochód będzie zajęty przez użytkownika domu.
Nie przypominam sobie takiej inwestycji, która nie budziłaby różnych emocji. I mamy również świadomość, że i ta inwestycja pewnie budzi takie emocje. I myślę, że takim momentem, w którym do tych te emocje mogą wygasnąć, to będzie moment powstania tego i tak naprawdę przekonania się organoleptycznego, że tak naprawdę oba te budynki mogą funkcjonować. Czyli te bloki, które są obok i dom harcerza. Tak jak mówię, biorąc pod uwagę, że mamy obok jeszcze szkołę podstawową numer 1, przy której również mamy parking, popołudniami w tej szkole oczywiście, że odbywają się zajęcia, ale również będzie można wykorzystać te miejsca parkingowe, które są przy tej szkole. Także myślę, że życie przyniesie nam rozwiązania, gdyby rzeczywiście doszło do jakiegoś konfliktu na tym tle. Natomiast dzisiaj antycypować i od razu zakładać, nie budujemy tego, ponieważ mamy niezadowolonych kilku mieszkańców. My zdajemy sobie sprawę, że wszystkim to podobać się nie będzie i być może nie wszystkim też się podoba to, co mówię. Ale ja przypominam sobie inwestycje, która wiodła przez ogródki działkowe, która jest przedłużeniem ulicy Wyszyńskiego i ta droga, która wiedzie do Jędrzychowa. I przypominam sobie te emocje. Dzisiaj, gdybyśmy cofnęli się pamięcią, to nikt już nie pamięta tych sporów, a użytkowników tej drogi jest tak dużo, że wśród nich trudno znaleźć tych, którzy mieli jakieś obawy. Myślę, że te obawy i lęki są właściwe. Ja bym była bardziej zaniepokojona, gdyby ich nie było, bo każda nowa inwestycja budzi też pewne obawy i lęki. No to jest oczywiste, tak jak boimy się wszystkiego, co jest nowe, może nie w dosłownym znaczeniu, ale mamy takie różne lęki. Ja przy każdym swoim działaniu mam też obawy, czy to jest właściwe, czy to wyjdzie, czy to jest tak, jak założyliśmy. Bo nawet w momencie projektowania może dojść do pewnych poprawek, które są niezbędne. Przypomnę, że ten projekt powstaje w formule zaprojektuj i zbuduj. Więc myślę sobie, że dopóki ten projekt właściwie nie powstanie, dopóki brygada nie wejdzie na plac budowy i tak naprawdę on powstaje też na czymś, co już stoi, czyli jest tam budynek, który wcześniej był rodzajem akademika, to też i różne sytuacje mogą wyjść w trakcie i być może one są do końca nieprzewidziane. My mamy takie sytuacje przy każdej inwestycji. Przypomnę chociażby ostatnia termomodernizacja w Zespole Szkół Ekonomicznych, gdzie chcieliśmy w procedurze przetargowej zawrzeć wszystko, absolutnie wszystko i tak się nam wydawało, że zawarliśmy wszystko. Dopiero moment, w którym weszła ekipa remontowa i zaczęła te prace, okazało się, że niestety wychodzą inne rzeczy do zrobienia, które nie ujęliśmy, a które tak naprawdę są niezbędne do tego, żeby wykonać to właściwie i trzeba było znaleźć dodatkowe środki, aby rzeczywiście ta praca wykonana była właściwie. Dlatego chciałam uspokoić wszystkich tych, którzy dzisiaj mają te obawy, którzy dzisiaj są być może pełni wątpliwości, aby rzeczywiście dali nam szansę zbudować to. I dzisiaj też patrzymy na istniejący Dom Kultury, Dom Harcerza. To jest na ulicy Dzikiej i tam naprawdę konia z rzędem temu, kto znajdzie jakieś miejsca parkingowe. Dzieci tam są. Przypomnę, że rocznie tam się przewija 1600 dzieci. To nie jest mała grupa, zakładając, że większość z tych dzieci rodzice dowożą do Domu Harcerza, w związku z czym możemy założyć, że przez cały rok przewija się tam przynajmniej 1600 samochodów. Na każde dziecko przypada jakby jeden samochód i ta statystyka też absolutnie nie odwraca wszystkiego, bo to się udaje i tam to może być spełnione. Oczywiście zawsze u podstawy jest dobra wola i takie zrozumienie. No, miasto nasze ma swój obszar, ma swoje możliwości. Też kiedyś te budowy nie były w taki sposób planowane, że dzisiaj w każdej rodzinie mamy praktycznie dwa samochody. W związku z czym całe to osiedle, które jest wyżej od tego nowego Domu Kultury, to tak naprawdę osiedle piastowskie, które jest jednym z najstarszych osiedli, gdzie budując to osiedle, nikt nie zakładał takiej ilości samochodów na rodzinę. Dzisiaj też ten problem parkingu występuje w mieście, natomiast są pomysły. Jest ten program dotyczący nowych miejsc parkingowych. Myślę, że on będzie zrealizowany. A tak naprawdę tymi, którzy najwięcej wiedzą, gdzie można zrobić te miejsca parkingowe, są sami mieszkańcy, którzy na co dzień obserwują swoje osiedle, swoje ulice i jakby diagnozują, gdzie takie miejsca mogłyby ich zdaniem powstać, a naszą rolą będzie tylko i wyłącznie wsparcie i wskazanie, czy rzeczywiście chociażby własność gruntu pozwala na to, żeby robić publiczne parkingi.
I sprawy na pewno będziemy się przyglądać. O reformie edukacji wydawać by się mogło, że w ubiegłym tygodniu powiedzieliśmy już wszystko, natomiast są jeszcze pytania na ten temat. Co pani prezydent z przedszkolami wobec zmian w siatce szkół? Czy tutaj też szykują się zmiany?
Jeśli chodzi o sieć przedszkoli, nie szykują się żadne zmiany. Czyli te przedszkola, które dzisiaj funkcjonują, oczywiście dalej będą funkcjonowały. Ja przypomnę, że w Zielonej Górze zainteresowanie wychowaniem przedszkolnym sięga 100%, czyli 100% rodziców, którzy mają dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat, zainteresowani są wychowaniem przedszkolnym. Stąd też dla nas to ogromne zobowiązanie i też ogromna praca, żeby sprostać temu wyzwaniu i żeby zabezpieczyć te miejsca w takiej ilości, żeby po naborze nie okazało się, że dziecko nie może pozostać w przedszkolu. Przypomnę również, że obliguje nas ustawa, która nakłada na samorząd obowiązek i tutaj ta ustawa od 1 września 2017 roku również nakłada obowiązek na przyjęcie dzieci trzyletnich, czyli wszystkie dzieci trzyletnie, które będą chciały być w przedszkolu, te miejsca powinny znaleźć. Stąd też co roku analizujemy te miejsca, które już dzisiaj funkcjonują i staramy się, aby tak dostosować budynki albo w taki sposób zaplanować tą rekrutację, żeby zapewnić wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolu. W ubiegłym roku wszystkie dzieci, które zgłosiły się do naboru, zostały przyjęte, czyli przyjęliśmy 100% dzieci, które zgłosiły taką chęć bycia w przedszkolu i udziału w zajęciach. W tym roku będzie to na pewno trudniejsze, bo reforma oświaty również dosięga przedszkoli. A to w tym względzie, że mamy od stycznia tego roku zmianę ustawy o dzieciach 6-letnich, czyli rodzice sami wybierają, czy dziecko ma pozostać w przedszkolu, czy ma pójść do pierwszej klasy, czy też może pójść do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, tak zwanej klasy zerowej. Stąd też te nasze analizy i potrzeby w tym zakresie również ten czynnik biorą pod uwagę. Naszym zadaniem będzie to, aby sprostać wszystkim oczekiwaniom i zrobimy wszystko, aby rzeczywiście stworzyć taką bazę, biorąc pod uwagę możliwości miejskich instytucji, aby rzeczywiście te przedszkola były dostępne. Przypomnę również, że w wyniku reformy...
Tutaj dorzucę pytanie, wobec tych zmian, jeżeli chodzi o budynki, przenosiny szkół, wiadomo, czy tutaj też jakieś przedszkole gdzieś się przeniesie, na przykład w inne miejsce?
Bo... Nie. Baza przedszkola nigdy nie będzie odpowiadała potrzebom szkoły podstawowej, przede wszystkim jeśli chodzi o wielkość. My nie mamy aż tak wielkich przedszkoli, które by spełniały potrzeby szkoły podstawowej ośmioklasowej. W związku z czym tutaj absolutnie nic się nie zmieni. Będziemy cały czas tą bazę modernizować i starać się, aby rzeczywiście ona spełniała wszystkie oczekiwania. Natomiast w wyniku tej reformy budynek po szkole podstawowej numer 6 na ulicy Moniuszki chcemy, aby został dedykowany właśnie młodszym dzieciom, czyli mówiąc wprost, żeby powstało tam przedszkole. Czy to będzie możliwe? To w tej chwili tak naprawdę trwają prace, które mają wykazać, czy ten budynek da się zaadaptować na potrzeby tego przedszkola, czyli weszli tam projektanci i weszły tam służby związane z ochroną przeciwpożarową. Bo żeby tam były dzieci, to musi być bezpiecznie i muszą być spełnione te wszystkie wymogi, które są niezbędne. Gdyby się to udało i gdyby rzeczywiście ta koncepcja pozwoliła na uruchomienie tam przedszkola, to chcielibyśmy tam umieścić 8 oddziałów przedszkolnych. Miejsce jest bardzo dobre, ponieważ jest w centrum miasta. My widzimy też z naboru, że przedszkola, które są w centrum miasta, cieszą się największą popularnością i tutaj ten nabór jakby najszybciej jest pełny, w związku z czym i to przedszkole będzie się świetnie wpisywało tutaj w potrzeby miasta Zielonej Góry.
I to byłoby zupełnie nowe przedszkole,
tak? To byłoby zupełnie nowe przedszkole. Chcielibyśmy, aby też tam znalazły miejsce dzieci, które będą w nowym naborze, czyli w tym, które będziemy uruchamiać w miesiącu maju, bo przypomnę wszystkim rodzicom, którzy do tej pory byli przyzwyczajeni, że nabory są w miesiącu marcu, kwietniu. W tym roku w związku z wejściem nowego prawa oświatowego pani minister przesunęła nabory i nabór będzie w tym roku w maju, ale ja też będę osobnymi komunikatami i wszystkie przedszkola będą o tym również rodziców informowały. I biorąc pod uwagę dane demograficzne w Zielonej Górze. My wiemy, ile jest urodzeń dzieci, w związku z czym zakładamy, że wszystkie dzieci, które urodziły się w naszym mieście, pójdą do przedszkola. Po prostu. I to jest ta liczba, która wskazuje nam na potrzeby, jeśli chodzi o wychowanie przedszkolne. Zatem zrobimy wszystko, aby, tak jak w ubiegłych latach, nabór był pełny i żebyśmy mogli wszystkim rodzicom zaproponować miejsca w miejskich przedszkolach.
Dzisiaj bardzo aktywni słuchacze, więc kolejne pytanie. Kiedy będzie projekt nowej szkoły przy ulicy Źródlanej?
W tej chwili pan Tomasz Cichocki, myślę, że to nie jest też tajemnicą i mogę to nazwisko wymienić, bo to jest właśnie pan, który projektował Akademię Talentów i również pan Tomasz Cichocki zajmuje się wykonaniem koncepcji związanej z powstaniem nowej szkoły. Myślę, że ta koncepcja będzie gotowa przynajmniej do końca marca, może do połowy kwietnia. I ona przede wszystkim określi potrzeby finansowe do realizacji tej inwestycji. Wiemy już, bo pani dyrektor szkoły podstawowej numer 11 zrobiła tak zwany PFU, czyli program funkcjonalno-użytkowy, który wskazał na ilość sal, które muszą być tam, tak aby zabezpieczyć potrzeby dzieci nie na 5 lat, nie na 10 lat, ale na kolejne lata. Mamy dane demograficzne dotyczące urodzeń już w 2016 roku. Wiemy, ile dzieci się wtedy urodziło i wiemy, ile z tych dzieci mieszka właśnie w obwodzie szkoły podstawowej numer 11, czyli konkretnie osiedla Zastalowskiego. W związku z tym ta koncepcja w momencie, kiedy powstanie, to będzie przyczynek do tego, żeby ogłosić procedurę przetargową zaprojektuj i zbuduj. Tak jak obiecaliśmy, chcemy, aby pierwszy dzwonek zabrzmiał w tej szkole 1 września 2018 roku i na pewno słowa dotrzymamy. Mamy bowiem doświadczenia, jeśli chodzi o budowanie Akademii Talentów. Chcielibyśmy też czerpać wiedzę z użytkowników tej Akademii Talentów. Być może jest coś do poprawy, być może można jeszcze lepiej zaprojektować tą nową szkołę, aby ona była bardziej funkcjonalna, bardziej estetyczna, choć wydaje się, że te rozwiązania są na miarę XXI wieku i nie boję się jakby tutaj aż tak patrzeć w przyszłość. Jest to naprawdę świetnie zaplanowana szkoła logistycznie, jeśli chodzi o układ sali, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o korytarze, stołówkę i te wszystkie pomieszczenia, które są przynależne szkole. To, co jest wokół tej szkoły, również jest bardzo przyjazne dla najmłodszych dzieci, dlatego chcemy czerpać z tego. Mamy tego samego projektanta, w związku z czym też mamy gwarancję takiej ciągłości, jeśli chodzi o wizerunek tej szkoły, która będzie mieściła się w trzech budynkach. Będą klasy 1-3 i przedszkole, tam gdzie dzisiaj jest Akademia Talentów, jako nazwa własna może ona pozostać. Nowa szkoła, która będzie na Źródlanej, będzie dedykowana również młodszym dzieciom, natomiast klasy 4-8 będą w budynku szkoły podstawowej numer 11. Ja słyszałam ostatnio też uwagi dotyczące tego, że szkoła mieści się w trzech budynkach. Natomiast to osiedle jest bardzo rozległe i tą szkołę, gdzie jest Akademia Talentów, chcemy dedykować dzieciom, które mieszkają właśnie w tamtej części osiedla, żeby miały te najmłodsze dzieci jak najbliżej do szkoły. Ta szkoła na Źródlanej będzie dedykowana dzieciom, które właśnie mieszkają wokół tej szkoły, czyli najniżej tego osiedla. Natomiast klasy czwarte będą już w głównym budynku, co też oznacza, że synergia między tymi trzema budynkami będzie cały czas i tutaj pani dyrektor też ma pomysł na to, jak spowodować, aby te dzieci czuły przynależność jako do całej szkoły podstawowej numer 11, a w przyszłości zespołu edukacyjnego numer 9.
Na koniec jeszcze pospekulujmy chwilę. Widziała pani ranking Gazety Wyborczej, który wobec potencjalnych zmian w ordynacji wyborczej i ewentualnej niemożliwości kandydowania prezydenta obecnego Janusza Kubickiego na kolejną kadencję stawia panią najwyżej w gronie takich potencjalnych kandydatów na prezydenta. 65% zdaje się. No i tutaj też w połączeniu też pytanie od słuchacza, czy gdyby weszła kadencyjność w samorządzie, to czy pani wiceprezydent kandydowałaby na urząd prezydenta miasta?
Mhm. Bardzo nie lubię dyskusji, co by było gdyby, albo co
ale
będzie,
polityka
jak
lubi trochę
pogdybać. Być może polityka lubi, ale nie do końca czuję się politykiem, nigdy nie należałam do żadnej partii, jakby z żadną partią się nie utożsamiam, w związku z czym proszę nie traktować mnie jako takiego wytrawnego polityka. Ja bardziej czuję się dobrze w sprawach obywatelskich, w sprawach społecznych, w oświacie i tego, co jest najbliżej człowieka. Natomiast ten ranking, to bardzo fajna zabawa i tak naprawdę wskazanie takiego miejsca, które czy jest mi przynależne, nie wiem, ale za nie bardzo dziękuję, bo jeżeli tak jest, to myślę sobie, że mogę w pewnej części czuć się spełniona jako zastępca prezydenta. Natomiast absolutnie na poważnie tego nie biorę, bo też i dywagacji wokół tego, czy ustawa będzie przyjęta, czy nie będzie przyjęta, czy będzie zmiana.
A jakie
zmiana
jest pani zdanie na ten temat w ogóle?
To znaczy, ja jestem za tym, żeby była dwukadencyjność, natomiast kompletnie nie rozumiem działania prawa wstecz. Ja po prostu tego nie rozumiem. Nie rozumiem też tego czasu. To jest takie podobnie jak z reformą oświaty. Tak nagle, szybko, już i teraz. Wybory samorządowe są za niemalże półtora roku. Niedługo możemy powiedzieć, że ten czas będzie odliczany. I teraz w trakcie gry zmienia się zasady. To trochę nie fair, tak myślę, bo cały czas staramy się być w porządku wobec prawa i jesteśmy do tego zobligowani i też jesteśmy dyscyplinowani wtedy, kiedy naruszamy to prawo i tego jakby nie mogę zrozumieć. Natomiast dwukadencyjność jak najbardziej, jeszcze z pomysłem, żeby to było 5 lat, tak. Ja zawsze to przekładam na swoje podwórko, bo mi jest wtedy najłatwiej i myślę, że jestem bardziej wiarygodna w tym, co mówię. Gdyby założyć, że dyrektorzy szkół mają tylko 2 kadencje po 5 lat, to byłoby trudno. Ale nie można wszystkiego odnosić też do wszystkich grup zawodowych. Mamy dyrektorów, którzy piastują swoją funkcję 10, 20, a nawet 30 lat. Ja zawsze mówię, że to są filary oświaty zielonogórskiej. To są najbardziej doświadczeni dyrektorzy, którzy przechodzą taki ważny egzamin co 5 lat. Co 5 lat mają swoje wybory, czyli stają przed komisją, muszą opowiedzieć o tym, co zrobili, co planowali, co im się udało zrobić i jakie mają plany na kolejną kadencję. To jest bardzo fajny pomysł na to, żeby pełnić tą funkcję, żeby czuć się bezpiecznie. I mnie to absolutnie odpowiada. Nie przekładam tego na prezydenta, absolutnie. Natomiast chciałabym, żeby w wyniku tej reformy, jeśli do niej dojdzie, myślenie włodarzy nie sprowadzało się do tego, czy mi się to opłaca, czy mi się nie opłaca. Czy mam się wysilać, czy mam się nie wysilać. Czy mam się angażować, czy mam się nie angażować. Bo jeśli ktoś obliczy swoje szanse na jedną kadencję, to można domniemać, i to jest moje domniemanie.
Że ją przeleży,
uznając, że właściwie to jest jakiś epizod w jego życiu, a jeszcze widząc jakby rozmiar swojej pracy i opinii na ten temat, może uznać w połowie, że już w ogóle będzie trwać na tym stanowisku. Tego też bym się obawiała. Natomiast z prezydentem, który pełni tą funkcję kilka kadencji, ja to też mówię w odniesieniu do siebie. Wymagania rosną. To nie jest tak, że każda kolejna kadencja jest, tak jak on to nazwał, leżąca. Nie jest. Ludzie mają coraz więcej wymagań, coraz więcej oczekiwań. Wydaje się też, że nieraz my nie jesteśmy w stanie spełnić tych wszystkich oczekiwań, a ludzie pokładają w nas ogromne nadzieje i też często mówią do nas, bo dacie radę, bo na pewno to się uda. Natomiast my wiemy, jakie to jest okupione pracą, jak ogromnie trzeba też, ja wracając do tej reformy, to ja naprawdę chciałabym wyjechać chociaż na 3 dni. Ja jestem zwyczajnie zmęczona, tylko że ja dzisiaj mam przed sobą kolejne zadania, nie związane z oświatą, ale również z innymi sprawami, które są w moim obszarze działania i ja na ten wypoczynek i to leżenie, jak pan to nazwał, nie mogę sobie pozwolić.
To może prezydent miałby mniej tych obowiązków. Wyobraża pani siebie jako prezydent Violetta Hrężek bez tego przedrostka wice w ogóle?
Nie wyobrażam sobie.
Stawiamy kropkę. Violetta Hrężek, wiceprezydent Zielonej Góry, była gościem programu Prezydent na 96 FM. Marcin Krzywicki, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.